Pytać każdy może. Po 12.15 magazyn publicystyki interwencyjnej. W studiu lub w terenie tropimy nieżyciowe przepisy, błędy, zaniedbania urzędnicze i absurdy biurokracji. Idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Dzisiaj nie będziemy mówić o absurdach, a o tym, czy popularność kierunków na uczelniach naszego regionu idzie w parze z perspektywami zawodowymi studentów. Moimi gośćmi są prorektor UTP, profesor Halina Olszewska. Witam.
Dzień dobry.
Prorektor UKW, profesor Bernard Odyja. Benedykt Odyja.
Dzień dobry Państwu.
Krzysztof Jurek, pracodawca, prezes firmy Logon, prezes bydgoskiego klastra informatycznego.
Dzień dobry.
Tomasz Jankowski, biuro karier UMK, analityk systemu jakości, to w toruńskim studiu. Witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
I Patryk Kleczka, a także Tomasz Stanio. Patryk Kleczka to jest przewodniczący samorządu studenckiego UTP.
Dzień dobry.
I Tomasz Stanio, uczelniana rada studencka, również UTP.
Dzień dobry.
No właśnie, czy popularność kierunków na uczelniach idzie w parze z przyszłością zawodową? Czy to jest tak, że uczelnie taką mają ofertę kierunków, która potem pozwoli znaleźć pracę przyszłym już absolwentom uczelni? Czy w ogóle po to są uczelnie, po to uczelnie działają? Tak na mnie patrzy Benedykt Odyja. Profesorze.
Uczelnie na pewno obserwują to, co dzieje się za murami uczelni, uniwersytetów, akademii, politechnik, dlatego że no, musimy żyć w symbiozie z otaczającym światem. Natomiast bardzo podoba mi się ta druga część pytania, pani redaktor, to znaczy, czy faktycznie na jak głęboko ten świat zewnętrzny powinien ingerować w strukturę, w kształt absolwenta poszczególnych uczelni. Tutaj przed wejściem na antenę rozmawialiśmy już o tym, że powinniśmy wyposażać każdego studenta, niezależnie od kierunku i specjalności, w kreatywność, odkrywać w nim to, co najlepsze. Dlatego, że obserwując, chociażby dzisiaj przy systemie bolońskim, jeżeli patrzymy na studia 3+2, to wielokrotnie jest tak, że student, rozpoczynając studia na bardzo elitarnym kierunku, na modnym kierunku, na cieszącym się wśród pracodawców, że tak powiem, jako kierunek poszukiwany czy żądany, nagle się może okazać, że jak on skończy z tytułem licencjata za 3 lata, bądź nie daj Boże z tytułem magistra za 5,
to ta rzeczywista... zupełnie czegoś innego.
Dokładnie. Tak? I ten pracodawca, który mu być może obiecał 5 lat wcześniej pracy, już powie, że niestety, ale on nie spełnia, bo w międzyczasie jego kolega na licencjacie już uniwersytet zobaczył, dokonał zmiany w planie studiów i po prostu jest w oczach pracodawcy lepszym absolwentem.
Pani rektor, czy wykształcicie gotowych już przyszłych pracowników?
No trudno powiedzieć, że gotowych, bo ja myślę, że każdy pracodawca ma pewne specyficzne, określone oczekiwania i myślę, że młody człowiek jest wyposażony w pewną wiedzę, umiejętności, kompetencje społeczne. No niemniej jednak przychodząc, czy podejmując tą swoją pierwszą pracę, no to on musi mieć świadomość, że będzie się musiał uczyć. I tak właściwie będzie się musiał uczyć przez całe życie. W tej chwili mówi się o tym głośno, o tym kształceniu czy uczeniu się przez całe życie. Moja uczelnia jest troszeczkę inna, bo Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy kształci przede wszystkim inżynierów, a inżynierowie na rynku są dość poszukiwani, więc myślę, że z tym znalezieniem pracy, chociaż nie po wszystkich kierunkach, jest tutaj łatwiej. Natomiast tutaj przyłączyłabym się też do głosu pana prorektora z UKW, że przede wszystkim to absolwent musi być kreatywny i musi mieć świadomość, że to, czego się nauczył, niekoniecznie wystarczy mu na całe życie, a na pewno mu nie wystarczy na całe życie, więc musi mieć świadomość, że będzie
mu do startu?
Myślę, że tak, że do startu na pewno mu wystarczy. My mamy ścisłą współpracę z otoczeniem gospodarczym I tutaj mogłabym o tej branży IT, bo mamy informatykę stosowaną, mamy teleinformatykę i to są kierunki, które ściśle współpracują ze swoją branżą. Teleinformatyka jest jedną z 5 na świecie uczelni kierunków, które objęte są patronatem Nokii. I Nokia tutaj organizuje szkolenia dla tych młodych ludzi, bezpłatne szkolenia i w związku z tym no, przygotowuje już na uczelni, przygotowuje ewentualnie dla siebie pracownika. Zresztą wielu studentów już podejmuje pracę w trakcie studiów. Są programy z programu Power, takie programy dydaktyczne, które pozwalają na odbywanie staży i krajowych, i zagranicznych, jednomiesięcznych, trzymiesięcznych, więc wydaje mi się, że to daje takie zapoznanie studentowi z tym, jak wygląda miejsce pracy, czego się od pracownika oczekuje.
Zanim oddam głos pracodawcy, to może jeszcze jak to wygląda na UMK. I też Państwa zachęcam do udziału w naszej rozmowie, gdyby Państwo chcieli swoje spostrzeżenia przedstawić. 52 345 50 90. Tomasz Jankowski.
Jeżeli byśmy patrzyli na zapotrzebowanie na rynku pracy i patrzyli na takie popularne często poszukiwania zawodów w przyszłości, to myślę, że dzisiejszy stan edukacji niewiele by nam w stanie mógł o tym powiedzieć i właściwie niewiele mógłby o tym nam powiedzieć obecny stan rozwoju gospodarki, potrzeb pracodawców, potrzeb przedsiębiorców. Teza, którą chcę za chwileczkę przedstawić, nie jest moją tezą. Tak? Jest to teza, którą na jednej z konferencji usłyszałem tutaj naszego lokalnego dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. I rozważania dotyczyły tego właśnie tych zawodów przyszłości i teza jest taka. Zawody przyszłości będą takie, jaka będzie edukacja naszych absolwentów na różnym poziomie kształcenia, która ma ich przygotować po prostu do życia, do tego, żeby w przyszłości mogli robić ciekawe, i tutaj też się zgodzę z moimi przedmówcami, kreatywnych rzeczy, kreatywnych rozwiązań, żeby mogli wnosić do rzeczywistości, która nas otacza, dużo nowego, żeby czynić ten świat lepszym. I teraz schodząc z tego poziomu może ogólników, tak? Tylko, bo to są, niektórzy by powiedzieli pewne frazesy, ale to są pewne rzeczy, z których być może ktoś będzie później rozliczał tych, którzy planują edukację. I edukacja musi być niezależna. Musi być niezależna od wpływów, ale od wpływów i kierowania się tylko tym, co jest wymagane bezpośrednio w danym momencie przez rynek pracy. Bo edukacja też kształtuje ludzi, którzy będą funkcjonować w rzeczywistości w przyszłości. W rzeczywistości, która jest nieokreślona i nieoznaczona. O tyle ona musi być niezależna. Jednocześnie musi się wsłuchiwać w potrzeby pracodawców, ponieważ studenci, absolwenci za chwileczkę swój start będą mieli właśnie w tych firmach, które mają określone w danym momencie potrzeby. Jednocześnie tym firmom, pracodawcom będą starać się pokazywać nowe rzeczy, nowe rozwiązania, zmieniać ich rzeczywistość, zmieniać ich biznes. W związku z tym kształcenie kreatywności, kształcenie takich kompetencji osobistych, możemy tutaj mówić o kompetencjach społecznych, o tym jak podchodzimy do problemów, jakie umiemy rozwiązywać, jak pracujemy w zespole. To są te elementy, które towarzyszą edukacji dzisiaj przez cały czas i będą towarzyszyć jej zawsze. Natomiast techniczne aspekty określonego programu komputerowego, określonych umiejętności, one będą się zmieniać w czasie i student w zasadzie może bardziej powinien być przygotowany nie do tego, żeby umieć korzystać z określonego narzędzia, tylko do tego, żeby umieć korzystać z narzędzi, których jeszcze w tej chwili nie ma, a być może nawet umieć je kreować w przyszłości. I to kształcenie uniwersyteckie i kształcenie na uczelniach wyższych w ogóle, myślę, że nawet jeżeli jest to uczelnia techniczna, stara się wdrażać.
To sprawdźmy, jak to wygląda od strony pracodawców. Na kogo państwo liczą, pan Krzysztof Jurek?
Na kogo liczymy? Znaczy, zgadzam się z wszystkimi zdaniami wcześniej,
Ale jest pewne ale.
Są realia jeszcze.
Tak jest.
Przychodzi młody człowiek i chciałby dużo zarabiać. I jednocześnie przed chwilą...
I pan się pyta, co potrafisz, młody człowiek?
Jednocześnie przed chwilą usłyszeliśmy, że on nie musi być dokładnie wykształcony tak, jak my go potrzebujemy, tylko ma być ogólnie rozwinięty.
I kreatywny.
I kreatywny, ale okej. Okay. Skąd się biorą pieniądze? Pieniądze się biorą z tego w przedsiębiorstwach. Co ten człowiek potrafi w tym przedsiębiorstwie zrobić? Jeżeli on przyjdzie i będzie dopiero się uczył, to tu mamy taką małe rozdwojenie jaźni. Znaczy tak, przedsiębiorcy potrzebują takich ludzi. Tylko musi być jakby zbieżność jego możliwości aktualnych z jego oczekiwaniami. I to jest najciekawsze.
A młody człowiek by chciał przyjść do pracy i od razu...
Są różne okresy, są różni ludzie.
Przyzwoicie zarabiać.
Były takie okresy, że przychodzili młodzi ludzie, którzy nic nie umieli, nie chciało im się pracować jeszcze do tego, a chcieli ogromne pieniądze.
A to
zarabiać.
Chyba się zmieniło już w tej chwili.
Właśnie chcę to powiedzieć, że to się zmienia, ta dojrzałość młodych ludzi jest dużo większa w tej chwili. Ale były takie okresy i czasami się takie egzemplarze też zdarzają, że przychodzi taki człowiek, bo widzi, że komuś tam gdzieś tam się udało i on by chciał tak samo, ale jednocześnie nie ma chęci do pracy, nie ma żadnego wykształcenia, to znaczy tych właściwych umiejętności.
Tak.
Oczekiwania ma ogromne i to jest rzecz, która się... Nie da się tego po prostu zrobić.
Są z nami młodzi ludzie, którzy pewnie mieli jakiś klucz wyboru danego kierunku studiów. Czy wymyśliliście już o swojej przyszłości, wybierając ten, a nie inny kierunek studiów? Patryk Kleczka.
No oczywiście w pewnym sensie myślę, że nie tylko w moim przypadku, ale również znajomych, innych studentów u nas.
Co studiujesz w ogóle, powiedz?
No ja jestem studentem zootechniki i to jest, powiedziałbym, dość elitarny kierunek studiów, kierunek z tradycjami na naszym uniwersytecie, który cały czas dąży do tej nowoczesności i odpowiada zainteresowaniu właśnie tutaj też głównie pracodawców. Z mojego punktu widzenia wygląda to tak, że decydując się na jakiś kierunek studiów, po liceum czy po technikum, gdzie po technikum już jesteśmy w pewnym kierunku.
Gdzieś tam profilowani.
Tak, dokładnie. Chcemy na studiach otrzymać pewną bazę wiedzy, która po tych studiach pozwoli nam na dobry start, na rozpoczęcie pracy zawodowej, gdzie dalej pracując, będziemy nabierać pewnych umiejętności, będziemy się dalej rozwijać. No myślę, że same studia już w swojej formie pozwalają nam na to, żeby już na studiach uczyć się tego, tej uniwersalności w pewnym sensie. Działa ogrom kół naukowych. Też są przestrzenie na uczelni, gdzie możemy swoje zainteresowania, swoje pasje rozwijać. Można wstąpić do samorządu, rozwijać kompetencje i umiejętności miękkie jak najbardziej, bo też to się z tym wiąże. Dlatego, tak jak mówiłem, Chcemy dostać bazę wiedzy, bazę umiejętności, z której później będziemy mogli korzystać i dalej ją rozwijać.
Tomasz Stanio, jaki kierunek studiujesz?
Studiuję technologię chemiczną, więc ja muszę się...
Też elitarny kierunek?
Tak, też elitarny, jakby nie patrzeć, bo...
To mam tutaj złe przykłady właściwie, wzorcowe.
może nie wiem, ale na pewno jedno wiem, że to, co nauczył nas tutaj na studiach, na UTP z mojego kierunku, z technologii chemicznej, to prawda przyda się na start, ale żeby jednak żyć dalej i wiadomo rozwijać się, trzeba tej kreatywności, która była wspomniana, kreatywności i chęci samodoskonalenia się. No bo wiadomo, skończymy studia, to nie będzie nas miał kto nauczyć nowych rzeczy, a więc sami, czy z książek, to wiadomo, najlepszy przykład nauki, ale też od osób, które już kiedyś pracowały, nowych takich technologii, nowych sposobów właśnie w przemyśle można się nauczyć.
Czy pracodawcy zrzeszeni w bydgoskim klastrze informatycznym odczuwają tą współpracę z uczelniami? Czy w ogóle współpracujecie państwo z uczelniami?
Czy współpracujemy?
I macie wpływ na to, kogo będą te uczelnie kształcić?
Współpracujemy tak intensywnie, że kiedyś będą o nas książkę wpisać, ale zaczęliśmy niedawno, tak naprawdę. To znaczy, oczywiście to, o czym pani rektor mówiła, ta współpraca na poziomie pojedynczych firm była już od lat, ale w tej chwili pracujemy wspólnie i to bardzo intensywnie nad inicjatywą, która no, to jest bardzo ścisłą, właściwie wzorcową współpracą. Chcemy otworzyć jedną specjalność, która będzie przez obie uczelnie i tutaj ciekawe, dwie uczelnie będą współpracowały ze sobą i do tego pracodawcy...
Czyli firmy UKW i UTP?
Tak. Wspólna specjalność prowadzona przez dwie uczelnie, nabór przez dwie uczelnie, zajęcia prowadzone nawzajem przez pracowników obu uczelni i mocne włączenie pracodawców i firm informatycznych w to przedsięwzięcie. Prawdopodobnie z panem rektorem się spotykamy intensywnie, z panem rektorem z UTP również. Być może w tym roku już ten nabór na ten kierunek nastąpi.
Znaczy na rok akademicki 17-18. Tak. Oczywiście myślę, że możemy już zaprosić i tak, potwierdzam, tutaj pan prezes mówi, to jest pierwszy chyba w naszej historii taka, nie? Pani rektor tutaj...
Pani rektor twierdzi, że nie pierwsza.
Nie?
To znaczy, jeżeli chodzi o UKW, to pewnie pierwsza, natomiast są już realizowane kierunki.
Tak, oczywiście, ale mówimy o tych dwóch uczelniach.
O tych dwóch uczelniach to chyba rzeczywiście jest pierwszy przykład, bo jest realizowana u nas inżynieria biomedyczna z udziałem Collegium Medicum z UMK, więc to pewien szlak jest przetarty, powiedziałabym, a teraz trzeba go tylko doskonalić, ale wchodzimy we współpracę z UKW i myślę, że jak najbardziej jest to pożądane, ponieważ no, to jest takie wzajemne uzupełnianie i chyba takie doskonalsze wykorzystanie potencjału, jakim dysponuje jedna i druga
telefon, uczelnia. Bo zdaje się, że ktoś do nas dzwoni. Dzień dobry. Dzień dobry. Halo?
Halo?
Dzień dobry, witamy.
Witam. Proszę pani, dzwonię w sprawie pierwszego w tym roku posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Bydgoszczy.
To dotyczy naszej audycji, tematu audycji?
Nie. Nie.
To tak myślałam właśnie, bo znalazł się pan na antenie. To zapraszamy i prosimy o telefon nieco później, po godzinie 13. 52 345 5090 to numer telefonu do nas, gdyby państwo chcieli wziąć udział w dyskusji. Dzisiaj rozmawiamy o popularności kierunków na uczelniach naszego regionu i o przyszłości, o perspektywach zawodowych studentów. Takie przytarte szlaki to również ma UMK, prawda? Współpracy z pracodawcami, czy też nie? Tomasz Jankowski.
Tak. Właściwie od wielu, wielu lat wydziały współpracują z pracodawcami i są tworzone rady przy wydziałach, w ramach których pewne elementy programów i zajęć są dyskutowane ze środowiskiem zewnętrznym. Natomiast pierwszą taką inicjatywą w Polsce, która właśnie zadziała się też w naszym województwie, w naszej uczelni, to było właśnie powstanie Biura Karier, które też reprezentuję. To było w 93 roku. Biuro zostało założone przez angielskiego kierownika Biura Karier w Hall i była to unikatowe w skali kraju wydarzenie, ponieważ wtedy porozumiało się wspólnie uczelnia, ministerstwo i wojewódzkie urzędy pracy i powołały taki pierwsze biuro karier. Dzisiaj tych biur karier mamy kilkaset w całej Polsce i one często są taką pierwszą linią dla pracodawców. Zwłaszcza w tych mniejszych uczelniach, gdzie uczelnie nie mają struktury, żeby mocno włączać pracodawców do współpracy. Są taką pierwszą linią, gdzie przychodzi pracodawca i wyraża swoje potrzeby. No i wtedy biura karier pomagają, starają się znaleźć pracowników, starają się dać kontakt z wydziałem, z przedstawicielem wydziału. No i tak to się odbywa na tym takim pierwszym poziomie, bo pierwsza potrzeba pracodawcy to jest często po prostu, żeby znaleźć pracownika i tutaj mamy naprawdę duże doświadczenie w tym zakresie. No, oczywiście można było pewno na każdej uczelni opowiadać o wielu podmiotach, instytucjach, które z pracodawcami współpracują, natomiast też z takiej perspektywy pewnej historycznej można też spojrzeć, że widać, że na uczelniach ta współpraca jest coraz większa. Z roku na rok właściwie pracodawcy są coraz bardziej dostrzegani przez uczelnie, przez pracowników uczelni i starają się już nawet sami pracownicy bardzo często mocno szukać osób, które mogłyby prowadzić jakiś specjalistyczny obszar praktyczny, który na przykład nie jest reprezentowany w zasobach kadrowych uczelni.
Ale też w uczelniach muszą być tak zwane wróżki, bo to jednak trzeba wyprzedzić, prawda? Pewne działania. Profesor Benedykt Odyja.
Tak, to znaczy tutaj dziękuję za ten wątek, który nasz przyjaciel z UMK z Torunia poruszył. Ja bym chciał powiedzieć, że wiele przepisów obliguje uczelnie do pewnych działań, tak? Chociażby na uniwersytetach dzielimy kierunki na ogólnoakademickie i praktyczne. Podział, żeby nie wgłębiać się w przepisy. Ten praktyczny, faktycznie ta nazwa, czyli ten jego profil, wynika, tam jest dokładnie określona liczba procentowa, ile musi prowadzić zajęcia praktyków, gdzie już odsuwa się na bok tytuły, stopnie, funkcje, które pełnimy na uniwersytetach, ale to musi być praktyk. Dziekani, rektorzy mają większe możliwości zatrudnień, również właśnie samych pracodawców, aby prowadzili konkretne moduły zajęć czy konkretne przedmioty. To jest jedna sprawa. Druga to są te kierunki ogólnoakademickie, gdzie jeżeli w danym jednostce prowadzimy kierunek ogólnoakademicki, musimy wykazać się przed ministrem i przed Polską Komisją Akredytacyjną tym, że studenci biorą udział w konkretnych badaniach realizowanych przez naukowców. I dla mnie to jest znów szansa, to o czym mówimy, że biorą udział. Mam taką wielką nadzieję, a przynajmniej obserwuję to na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, w kreowaniu przyszłości wielu materii edukacyjnej, gospodarczej, administracyjnej. I to są te rzeczy. I kolejna sprawa, i tutaj właśnie istotna rola Biura Kariery, o których wspomnieliśmy, to jest udział interesariuszy zewnętrznych, które przypominam zgodnie z różnego rodzaju dokumentami, które nazywamy, mają dbać o jakość kształcenia. Oni również wydają opinię na temat prowadzonych planów studiów, konkretnych modułów. Czasami nawet ingerują głęboko w sylabusy. Tutaj to, co pan prezes powiedział, przecież kolejne spotkania, owocem tych spotkań to już jest pochylanie się, kreowanie nad poszczególnymi tematami konkretnych zajęć, że pracodawcy sugerują takie zagadnienia tutaj. I to pokazuje naprawdę tą taką symbiozę, która...
Ale czy oprócz tych spotkań jakieś światełko w tunelu już się pojawia?
Tak. Oczywiście, tak? Oczywiście. Ja myślę, że tutaj to, co wypowiedział pan prezes, jakby śmiem bardzo głęboko potwierdzić, że za chwilę na portalach rekrutacyjnych zarówno Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pojawi się informacja dla przyszłych kandydatów, że studiując informatykę na jednej czy drugiej uczelni, będą mogli się ci studenci spotkać na wspólnej specjalności, której tematyka będzie kreowana właśnie przez tutaj klasę.
To wróćmy do naszych studentów. Wzorcowe przypadki akurat. Patryk, czy ty wybierałeś akurat zootechnikę dlatego, że wiedziałeś, że po zootechnice znajdziesz pracę, czy po prostu byłeś zainteresowany tym kierunkiem?
No, w moim przypadku byłem już zainteresowany, można powiedzieć, od dziecka tym kierunkiem, ponieważ rodzice prowadzą gospodarstwo rolne. No i tak zafascynowany tym, chciałem dalej, powiedzmy, w to brnąć. Aczkolwiek już patrząc trochę chłodną głową, kiedy kończyłem liceum, na właśnie zapotrzebowanie na naszym rejonie, ja akurat pochodzę z Wielkopolski, ale również tutaj w Kujawsko-Pomorskim, rolnictwo jest na wysokim poziomie, również hodowla zwierząt gospodarskich. I ten kierunek kształcenia akurat odpowiada temu, czego oczekują właściciele czy właśnie zarządy spółek rolniczych.
A na którym roku jesteś w tej chwili?
Ja jestem na czwartym roku. Za chwilę bronię pracę inżynierską, ale chcę iść to dalej i skończyć studia z tytułem magistra inżyniera.
I dopiero potem będziesz rozglądał się za pracą?
Nie do końca, ponieważ już miałem praktyki w pewnym gospodarstwie. Też jestem w kontakcie z moimi kolegami po fachu, którzy mieli praktyki w różnych miejscach i wiem, że no, ciężko powiedzieć, że czeka na mnie to miejsce, czy na moich kolegów, czy na moje koleżanki, ale to miejsce jest. Powiedzmy, że po prostu ono jest.
To masz ty branżę chemiczną, kierunek chemiczny. wybierałeś dlatego, że po prostu bardzo lubiłeś ten kierunek?
Tak, tak. Od dziecka już interesowałem się i techniką, i naukami ścisłymi. I tak wyszło, że przy rekrutacji pomyślałem, ciekawie brzmi, zobaczę z czym to się je. I no jako, że już jestem na drugim roku, więc takie bardzo fajne smaczki jak praktyki jeszcze przede mną, ale już wiem, że dobrze wybrałem, poczułem tą więź z kierunkiem i naprawdę podoba mi się, chcę w to brnąć dalej. No, więc...
Właśnie, powiedziałeś takie magiczne słowo praktyki, jeszcze opatrzyłeś słowem smaczki. To różnie wygląda na różnych uczelniach, bo te praktyki studenckie dla niektórych studentów rzeczywiście są pewnego rodzaju, jak to powiedziałeś, smaczkiem, a gdzie indziej jest to zło konieczne po prostu.
No to zależy niestety od tego, jaki kierunek. Jeżeli mówimy o kierunku praktycznym, to mamy narzuconą ilość praktyki. Tutaj nie ma w ogóle o czym dyskutować i to już nie smaczek, a obowiązek. Natomiast mi się też podobało to określenie. Natomiast faktycznie na kierunkach ogólnoakademickich no wpisanie praktyk w plan studiów to jest swoistego rodzaju zobowiązanie po stronie uczelni. 90% kierunków na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, niezależnie od tego, jakiego etapu i zagadnienia dotyka, realizuje praktyki, ponieważ my jako uniwersytet właśnie widzimy sens większego rozwoju, zdobywania doświadczeń w tym środowisku przyszłej pracy i wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, że kiedy student otrzymuje, a właściwie już absolwent, sylwetkę absolwenta i dostaje dokument do ręki, to bardzo często jest to ten pierwszy dokument, który do ręki również dostaje pracodawca i zapis tej praktyki tam, miejsce jest bardzo ważny.
Śmialiśmy się przed audycją, że pracodawca oczekuje na pracownika młodego, tak?
I z doświadczeniem.
I z doświadczeniem.
Oczywiście.
To nie idzie w parze i pewnie na takiego przyszłego pracownika państwo liczyć nie mogą.
No to zależy. Znaczy ja jestem akurat... W mojej dziedzinie to bardzo różnie wygląda, ponieważ niektórzy młodzi ludzie po liceum są dużo lepsi niż niektórzy absolwenci renomowanych uczelni. I tam takie indywidualne zdolności, pasja, no, liczy się przede wszystkim. To jedna sprawa, ale wracając do praktyk, to też jest złożona z punktu widzenia pracodawcy zagadnienie, bo często jest to parzenie kawy.
Tak, a też często jest widać brak zainteresowania u danego studenta praktyką.
To jest problem i po stronie pracodawców, i po stronie studentów, bo pracodawca ma inne obowiązki, nie zajmuje się kształceniem młodzieży, on musi spróbować, ma zlecenia, ma zadania, z których jest bezwzględnie rozliczany, ale jeżeli pracodawca poświęci chwilę czasu i przygotuje te praktyki, to może być bardzo ciekawe dla obu stron doświadczenie. Ja mam przypadek, w którym przyjęliśmy dziewczyny z UKW, dwie studiujące matematykę. W zasadzie wydałoby się...
Co ona tam robi? Tak?
No, co tam robi, to ja nie wiem, ale...
Znaczy, co robi u pana na praktykę?
No właśnie, jakby nam niepotrzebne. No, może będą parzyły tą herbatę i jakoś ten czas zmęczymy. Ale poświęciliśmy chwilę czasu, żeby przygotować jakby do tego, co będą robiły i żeby wykorzystać ten czas. I myślę, że ten miesiąc to był dla obu stron naprawdę rozwijający. To można po prostu to zrobić, wykorzystać. Z tym, że no oczywiście z dwóch stron musi być chęć. Ze strony studenta musi być chęć, żeby w ogóle chciał coś, cokolwiek robić. Nie tylko odfajkować i po prostu, nie wiem, pobiec na... do pubu i tam siedzieć resztę dnia.
Kiedy aż by się chciało spytać, czy po prostu chcesz odbywać te praktyki, czy po prostu chcesz mieć wpis, tak, do swojego.
No tak, ale
dziennika.
Z drugiej strony pracodawca też musi chwilę czasu poświęcić, żeby przygotować, też troszeczkę czasu w to włożyć. No i będzie miał też efekty, bo może z tego mieć jakiś pożytek.
Ale ja myślę, że pracodawcy jednak w pewnej mierze są zainteresowani tymi praktykami. Mam tutaj taką informację...
Nie do końca do parzenia kawy tylko.
Tak, bo mam taką informację, że właśnie na Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Dwa dni temu zgłosiła się firma, czy tam przedwczoraj, nie pamiętam. Firma, która buduje drogę S5, to jest firma włoska, która sama zwróciła się do wydziału, że chce nawiązać współpracę, chce prowadzić praktyki dla studentów, no i być może tym samym przygotowywać dla siebie pracowników. Więc no, firmy też są zainteresowane tym, żeby tą współpracę z uczelniami nawiązywać i właśnie no, nawet na poziomie tej praktyki. A mnie się wydaje ta praktyka rzeczą taką elementarną. Ja jak studiowałam, to miałam semestralną praktykę. Czyli cały semestr spędziłam na praktyce.
I to jest właśnie to, co powinno być, bo przebywanie raz w tygodniu człowieka właściwie w firmie tylko zaburza pracę.
No tak, ale ja studiowałam systemem jednostopniowym, czyli czas był studiów inny. Teraz mamy 3,5 roku, żeby wykształcić inżyniera, żeby odbył praktykę, żeby napisał pracę, żeby posiadł określoną wiedzę, umiejętności i to jest naprawdę mało czasu. To jest naprawdę mało czasu.
To ja mam teraz pytanie i do pana Tomasza Jankowskiego, i do profesora Benedykta Odyi. Czy macie takie kierunki, że zdajecie sobie sprawę, że po tych kierunkach tak naprawdę kształcicie rzeszę bezrobotnych, bo te kierunki są oblegane, ale też nasycenie rynku jest takie, a nie inne. I wiele miejsc pracy już ci absolwenci tych kierunków nie znajdą. To może Tomasz Jankowski, bo nie widzimy się, słyszymy jedynie.
Nie widzimy. Dziękuję bardzo. Powiem tak. To, czy ktoś znajdzie pracę, czy znajdzie płatną pracę, nie może być jedynym wyznacznikiem i chyba nie jest na szczęście jedynym wyznacznikiem momentu wyboru studiów. Dlatego, że to, co z obserwacji rozmów, z obserwacji jako doradcy, tak, z obserwacji studentów na co dzień i pracy z nimi, widzimy, że duży wpływ na odniesienie sukcesu zresztą też rozumianego różnie, bo rozumianego jako osiągnięcie pewnych aspektów finansowych to jest tylko jeden wątek, ale ten wpływ na sukces, ogromny wpływ na sukces ma pasja, zaangażowanie,
szczęście,
chęć rozwijania się określonej w dziedzinie. To są te elementy, które determinują w znacznym stopniu możliwość rozwoju w określonym obszarze. Jeżeli byśmy patrzyli na rynek pracy, okej, kto otrzymuje największe wynagrodzenia, no to patrzymy sobie w ciągu roku po zakończeniu studiów. Największe wynagrodzenia są na Akademii Górniczo-Hutniczej po jednym z wydziałów informatyka. Średnie wynagrodzenie 8200 zł. I moglibyśmy zamknąć temat, tak? No, któż nie chciałby zarabiać takiej kwoty? Natomiast na szczęście jest tak, że jest wiele osób, które nie widzą siebie w informatyce, ale widzą siebie w zupełnie innych obszarach. I teraz mówiła pani o szczęściu. Szczęście ma ogromne znaczenie, bo jeżeli nie ma szczęścia, czyli nie ma okazji zatrudnienia w określonej dziedzinie, to po prostu to się nie przydarzy. Natomiast to, co, nad czym pracujemy ze studentami w trakcie rozmów doradczych, można to swoje szczęście przybliżyć, można zwiększyć prawdopodobieństwo jego uzyskania, otwierając się na różne okazje, mówiliśmy przed chwilą także na przykład na praktykach. My przygotowujemy, nawiążę tylko króciutko do tego wątku praktyk, my staramy się ze studentami rozmawiać, żeby niekoniecznie zawsze czekali na to, czy pracodawca jest super przygotowany i ma świetny program praktyk, ale jeżeli zależy im na określonym rozwoju zawodowym, to żeby wchodząc do firmy, najpierw troszeczkę popatrzyli, czym firma się zajmuje. Jeżeli już w tej firmie są, żeby przypatrzyli się, z którego pokoju i do jakiego pokoju ktoś biega i dlaczego tam biega. I żeby sami mogli powiedzieć pracodawcy, ja się zajmę tym, ja mogę pomóc w tym i w tym obszarze. Dlatego, że pracodawca, i tutaj całkowite zrozumienie, zarabia pieniądze. Nie ma czasu na to, żeby zastanowić się i zbadać dokładnie, co ten student już umie, w jakim obszarze jest przygotowany. Wydaje mi się, że o wiele ważniejsze jest to, żeby samemu się nastawić na szukanie tych okazji i tego szczęścia też w tej potencjalnej przyszłej firmie i w tej firmie, w której odbywa się praktyki.
Profesorze, kształcicie bezrobotnych przyszłych?
Pani redaktor, z wielką stanowczością nie zgodzę się z takim twierdzeniem.
Biura pracy by co innego powiedziały.
Być może. Być może. Ale tak się akurat złożyło, że tak jak tutaj nasi goście w studiu w Bydgoszczy, jak jesteśmy, reprezentujecie państwo kierunki ściśle techniczne, powiązane bardzo mocno z gospodarką.
No i biologiczne.
Tak, i biologiczno, tak. Ale jakby dające się umocować. Natomiast faktycznie Uniwersytet w Toruniu i Uniwersytet w Bydgoszczy, uniwersytety szeroko profilowe, tak uśmiecha się do mnie pani redaktor, nawet jeżeli weźmiemy tak obleganą pedagogikę, bo historia naszego uniwersytetu przecież z Wyższej Szkoły Pedagogicznej się wywodzi, to ja się nie zgodzę, że to są osoby, że kształcimy bezrobotnych.
Oczywiście, absolutnie. Też tutaj.
To są osoby, ja wierzę w to głęboko, przystosowane do pedagogiki na poziomie XXI wieku. To są takie, które jeżeli staną przed dyrektorem szkoły, przed innymi placówkami, które wykażą kreatywność w ogóle dostosowania się do rynku pracy, to mogą z pełną odpowiedzialnością powiedzieć do pracodawcy: oto jestem gotowy do podjęcia zadań.
No też powiedzmy, że studenci studiują na kilku kierunkach, tak?
Oczywiście,
mając ale to świadomość.
Ale ja bym chciał tutaj do naszego przewodniczącego samorządu z UTP odnieść. Bardzo mi się podobała wypowiedź pana. Odpowiedź na pytanie, panie redaktor. Kiedy pan podjął decyzję o tym, że będzie studiował ten kierunek?
Z domu.
Od małego powiedział, tak? I to jest to, i to pokazuje, i stąd się również bierze to, co powiedział pan prezes, że jest licealista z dużym doświadczeniem. Bo
to
niestety...
dobrze, to jaki procent państwa studentów też już taką decyzję podjęła w momencie tam wieku szkolnego w szkole podstawowej?
To trudne pytanie, ale ja mogę powiedzieć tak, że naprawdę coraz więcej, pani redaktor, zauważamy zaangażowanych studentów, którzy wiedzą, po co przychodzą, którzy nie przychodzą, przepraszam za kolokwializm, na studia, żeby dostać inżyniera, licencjata czy magistra, który jest mu potrzebny do pieczątki, tylko przychodzą faktycznie zdobyć doświadczenie. I takich jest coraz więcej. To są naprawdę takie wisianki na torcie.
Panie prezesie, dostaje pan CV i gdzie pan w pierwszej kolejności zagląda na te CV? Co jest najważniejsze dla pana?
Znaczy ja osobiście to lubię człowieka spotkać. CV to jest czasami produkt taki masowy, przez maszynkę marketingową ładnie zrobiony.
Potem ten stosik rośnie.
To nawet nie o to chodzi. Jeżeli w człowieku jest rzeczywiście chęć do pracy, jest jakaś pasja, to można na tym budować. Nawet niekoniecznie on musi być wykształcony w tym kierunku, który mnie interesuje. Ciekawostka, jednym z najlepszych ludzi u mnie w firmie był człowiek po teologii. I to zupełnie nie miało związku z jego wykształceniem, raczej jego podejście do pracy, jego zaangażowanie, jego chęci.
Czyli generalnie pasjonaci są poszukiwani. Niekoniecznie być może nawet tego zawodu, który próbują osiągnąć i zdobyć.
Znaczy pasjonaci są pożądani oczywiście, ale ogólnie ludzie... Tu mówiliśmy o osobistym rozwoju. Ja na przykład bardzo popieram, jeżeli... w czasie nauki ktoś jest w coś zaangażowany jeszcze. Wszelkiego rodzaju wolontariaty, uczestnictwo w czymś, to na pewno rozwija, jeżeli to nie jest tylko po prostu dlatego, żeby to pokazać, tylko jest to jakby tam autentyczne, no to są duże plusy dla człowieka.
Wasze mocne strony, panowie? Tomasz?
Mocne strony...
Gdybyś miał w CV wpisać taką mocną swoją stronę.
Mówię, musimy się zastanowić, ale tak na szybko... To na pewno nie boję się pójść naprzód z jakimś nowym pomysłem. Nie boję się odezwać, jeżeli wiem, że można zrobić to lepiej, wiem jak zrobić to, załóżmy, taniej, no bo wiadomo. Także to chyba była moja mocna strona.
Czyli generalnie nie boisz się.
Nie boję się.
Patryk.
Mówiąc o mocnych stronach, na pewno swego rodzaju doświadczenie. Ale myśląc też o szerzej pojętych naszych studentach, ich mocną stroną właśnie jest ta kreatywność, o której tu wspominaliśmy, bo staramy się też nie tylko dzięki wykładowcom, ale też my jako samorząd, czy jako inne organizacje studenckie, żeby tych studentów naszych koleżanków, naszych kolegi ciągnąć za przysłowiowy język, zaangażujcie się w coś, zróbcie coś więcej, pokażcie swoje mocne strony. Więc te mocne strony i ta elastyczność.
Drodzy Państwo, no właśnie, mocne strony, elastyczność. Próbowaliśmy zadać kłam temu twierdzeniu, że w dzisiejszych czasach uczelnie kształcą bezrobotnych, bo kierunki są bardzo modne i oblegane. Ale zawsze jest tak, że może być jeszcze lepiej. Tutaj patrzę na przedstawiciela
pracodawców. Znaczy, ja się boję, żebyśmy nie przewartościowali, bo ja... Nie chciałbym iść do lekarza, który jest kreatywny a nie jest wykształcony dobrze w swoim zawodzie.
Warsztat jest bardzo potrzebny.
I w tych inżynierskich kierunkach tak samo. Ludzie powinni być ogólnie rozwinięci i tak dalej, ale swój zawód. I tam też muszą się przykładać, więc pracujmy nad wszystkim. Ale jeszcze, jeżeli mogę.
Bardzo proszę.
Ciekawostka. Ostatnio oglądałem dane na temat bezrobocia wśród absolwentów uczelni. I co ciekawe, absolwenci pedagogiki procentowo tam bezrobotnych jest niewielu.
A najwięcej?
No właśnie.
Pamięta pan?
Nie pamiętam, ale to mnie po prostu zszokowało w pewnym sensie, bo wydaje się, że tych miejsc pracy nie przybywa, obywa. I albo oni są jacyś specyficzni, że potrafią sobie znaleźć pracę gdzie indziej, albo ja nie rozumiem w ogóle tego zjawiska.
Bardzo Państwu dziękuję. Życzę świetnych przyszłych pracowników, świetnych studentów, a Panom życzę szybkiego znalezienia dobrej pracy, z której będziecie zadowoleni. Prorektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego profesor Halina Olszewska, prorektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego profesor Benedykt Odyja, Krzysztof Jurek, prezes Bydgoskiego Klastra Informatycznego firma Logon, Tomasz Jankowski, Biuro Karier UMK, analityk systemu jakości, a także przedstawiciele Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego Patryk Kleczka i Tomasz Stanio. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękujemy.